Prawdy z życia Zdzisława Dębrowskiego jest 10%, moim zdaniem, tyle tam znajdziemy, a reszta to jest już nasza impresja na temat tej postaci.
A skąd pomysł na to, żeby właśnie on stał się punktem wyjścia do opowiedzenia o takim świecie, którego już trochę nie ma, może nawet bardzo go nie ma, ale też do takiego świata gdzieś wewnętrznego, wyjętego z swoich wspomnień i sentymentów? Dlaczego akurat Najmrocki?
Najmrockiego kojarzę z lat dziecinnych jako takiego, jak go nazywał, superbohatera PRL-u, który był stałym gościem programu 997, który był hiciorem telewizyjnym. I on tam był wielokrotnie przedstawiany jako taki jakiś ciekawa postać, współświadka. I on mi się po prostu przypomniał po latach, kiedy już się zacząłem zajmować filmem. Przypomniał mi go Andrzej Andrzejewski, jeden z aktorów z naszego filmu, który gra jedną z osób z Ferajny, Najmro. I on mi przypomniał o tym Najmrockim i mówi: słuchaj, przyjrzyj się temu bohaterowi, bo może warto zrobić o nim film. No i jak się zacząłem mu przyglądać, zaprosiłem do współpracy Łukasza Maciejskiego jako głównego scenarzystę, to żeśmy zrozumieli, że oto mamy postać, której chyba się by należał film, ale musimy wziąć tylko część faktów, te, które nam się przydadzą do naszej postaci, do naszego Najmro. Chodziło o to, że mamy kogoś, kto wychodzi, jak to mówimy, z ekranu. Amerykanie mówią o to, że jest większe niż życie, tak? I myśmy tak uznali, przeglądając się tym archiwaliom z Najmrockim, że on wyprzedza swoje czasy, tak żeśmy go sobie zanalizowali. No i dodaliśmy sporo od nas i powstała postać właśnie Najmro, który jest inspirowany Najmrockim po prostu. Więc ja jeszcze w dodatku mogliśmy się zanurzyć w latach 80., które obydwaj z Łukaszem uwielbiamy i oprzeć ten film bardzo mocno na takim właśnie vintage'owo-retro-sentymencie.
No ale też powiedziałeś, rzuciłeś takie hasło, że dla ciebie to był taki super bohater i to od razu też kojarzy nam się oczywiście z konwencją komiksową, która w tym filmie też mocno wybrzmiewa, czy możemy ją zobaczyć, ale też teledyskową. No ale też nie sposób zapytać ciebie o ten właśnie kontekst rysowniczy, też w kontekście wykształcenia i tego, czym wcześniej się zajmowałeś w kinie, czyli storyboardami po prostu. Narysowałeś sobie ten film najpierw w głowie także?
Tak, on w głowie był dosyć konkretnie pewnie narysowany, chociaż rzeczywiście fizycznie ja go nie miałem czasu rysować w takim finalnym storyboardzie, bo to jest bardzo taka koronkowa robota. Może nie tak jak rysowanie komiksu, bo tam jeszcze więcej się siedzi, czasu spędza, tylko po prostu pracowałem z moim takim już zaprzyjaźnionym rysownikiem, którego wiele lat temu poznałem i pomogłem mu wejść na rynek reklamowy, głównie storyboardowy, Janek Topczewski się nazywa. I on po prostu robił storyboardy te główne, które były potrzebne do scen akcyjnych, a ja zrobiłem wiele szkiców, od których on się odbijał, ale z których też korzystaliśmy z operatorem. I na pewno to myślenie storyboardowe, takim obrazkiem, które ja mam w głowie na dzień dobry, jak piszę scenariusz, to jakoś się odbija pewnie w większości filmów, które robię, ale też bym tego nie przeceniał, bo to jest taka rzecz, która ona się kojarzy przez to, że ja to robiłem i wiele osób przez lata, więc to nie jest tak, że się nie da takiego filmu zrobić, jeżeli się storyboardu wcześniej nie rysowało.
Nawiążę jeszcze do tego sentymentu, bo mam wrażenie, że to ten film z jednej strony jest takim też puszczeniem oka do ludzi, którzy albo wychowywali się w tamtych czasach, albo wzrastali gdzieś też w opowieściach o tamtych czasach, o tych słynnych jeansach z Peweksu i dla tych widzów no to będą właśnie też takie puszczone oko. No dla mnie ta scena, kiedy w samochodzie Najmro nakręca kasetę, no to jest po prostu wspomnieniem z dzieciństwa, ale dla tego młodszego widza to wszystko może trochę jednak wyglądać orientalnie. Te VHS-y, ten właśnie stara konwencja telewizji, w ogóle dziennikarstwo, no przecież ta rozmowa, która się rozgrywa w programie, no jest po prostu jakaś karykaturalna, prawda? Czy nie boisz się trochę tego, że ten młodszy widz może nie wejść w tę konwencję?
Wiesz co, obawiałbym się tego, gdybym nie wiedział, że już ten film już jest w kinach, byliśmy na wielu pokazach, w różnych festiwalach i mieliśmy taki feedback, że widz może nie zawsze rzeczywiście łapie te konteksty, ale jakoś może mu to tak bardzo nie przeszkadza. Zresztą ja sobie zadałem taki trud na montażu i zaprosiłem kilkoro młodych widzów.
Pokusowy pokaz.
Tak, żeby właśnie zobaczyć, na ile oni rozumieją tę telewizję, której nie oglądają. Wiesz co, to było pewne ryzyko, i że możemy to w tych kwestiach, w takich takich kategoriach rozpatrywać, ale my też od początku wymyślaliśmy z operatorem język wizualny tego filmu, bardzo taki progresywny, i widzieliśmy, że on jakby, on jest właśnie skierowany do widza, tego, który ogląda Netflix i tak dalej, i jednocześnie też nie chcieliśmy przeginać w żadną stronę, żeby nie stracić widza już takiego dojrzalszego, i wiedzieliśmy, że to dla nich właśnie będą te smaczki, wiesz, VHS, telewizorki, w których występują coś dziwni panowie. Swoją drogą bardzo wiernie żeśmy odtwarzali te studia telewizyjne, bo wiele osób mówi, nawet pamiętając, oni mówią, to chyba są archiwalia, nie? A poza czołówką, która jest rzeczywiście takim bardzo mocnym cytatem, no to i jest prawdziwą w wizualu, bo w dźwięku to nie jest ta muzyka. No to są wszystko przez nas preparowane, jeżeli mówimy stricte o wnętrzu studia 997.
10 lat. Gratulacje.
Są sposoby.
Imiona i nazwiska współuczestników przestępstw.
Mówią, że pan niebezpieczny.
Jestem przede wszystkim przystojny. Smutna rzecz, tak jak ty. Teraz się trzeba nauczyć, żeby być wolnym.
Pan zamierza coś powiedzieć?